Dzisiaj opowiem Państwu o niesamowitej herbacie, która popijana każdego dnia zdecydowanie pomoże obniżyć Państwu poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, pozwoli poskromić wysoki poziom glukozy we krwi, zmniejszy ryzyko rozwoju kilku nowotworów, uchroni Państwa układ naczyniowy przed poważnymi chorobami i zdecydowanie poprawi Państwa samopoczucie. Dzisiaj opowiem o tym, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie może mieć picie zielonej herbaty. Zapewne każdy słyszał, ale mało kto pije. A szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Mam jednak ogromną nadzieję, że po dzisiejszym odcinku się to zmieni. Ile pić zielonej herbaty? Jak ją pić? Jak ją parzyć? Ile razy parzyć, by oszczędzić, ale by wciąż wykazywała prozdrowotne właściwości? W końcu, z czym ją łączyć? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku, dlatego proponuję, aby zostać ze mną do samego końca, bo naprawdę warto. Okazuje się bowiem, że zielona herbata dla wielu osób może okazać się złotym remedium na wieloletnie problemy zdrowotne. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. A swoje dzisiejsze rozważania na temat zielonej herbaty rozpocznę od kwestii związanych z cukrzycą, która stanowi niestety plagę naszych współczesnych czasów. Jestem pewien, że są Państwo w stanie wyliczyć wiele naturalnych sposobów na obniżenie poziomu glukozy we krwi, zwłaszcza jeśli regularnie oglądają Państwo moje filmy. Myślę jednak, że nie każdy zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału zielonej herbaty właśnie w tej kwestii. Metaanaliza 17 randomizowanych badań wykazała, że zielona herbata obniża stężenie glukozy, kolejno reguluje poziom insuliny oraz obniża poziom hemoglobiny glikowanej na czczo. To oznacza, że może ona nie tylko wspomagać leczenie cukrzycy, ale może wręcz jej zapobiegać. Świadczą o tym chociażby obserwacje poczynione na mieszkańcach Japonii, które wykazały, że u osób spożywających 6 lub też więcej filiżanek zielonej herbaty dziennie ryzyko rozwoju cukrzycy jest aż o 33% niższe w porównaniu do tych pijących mniej niż jedną filiżankę tygodniowo. Warto, aby mieli Państwo świadomość, że w zielonej herbacie kryje się wiele cennych związków, między innymi polifenoli, do których niejednokrotnie nawiążę w dalszej części tego filmu. I tym akcentem możemy przejść do kolejnego punktu na naszej dzisiejszej liście, a mianowicie do działania przeciwnowotworowego. Mowa o profilaktyce. Bez zbędnego przeciągania powiem, że jest ono wynikiem wysokiej zawartości polifenoli, które należą do grupy antyoksydantów lub, jak Państwo wolą, przeciwutleniaczy. Czym są antyoksydanty? Możemy porównać je do niewielkich miotełek, które wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu. Wolne rodniki z kolei to takie złośliwe chochliki, które wywołują oraz nasilają stres oksydacyjny, a ten uznawany jest jeden z czynników rozwoju nowotworów. Ale wróćmy do naszej zielonej herbaty. W badaniach naukowych możemy przeczytać, że jej picie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi, kolejno prostaty, jelita grubego, pęcherza moczowego, przełyku, płuc oraz żołądka. A wnioski niektórych przytoczonych przeze mnie badań są naprawdę imponujące. Na przykład analiza dotycząca raka jelita grubego wykazała, że regularne sięganie po zieloną herbatę zmniejsza ryzyko jego rozwoju aż o 43%. I tutaj chciałbym podkreślić, że w tym, jak i w innych przypadkach, bardzo ważna jest jakość zielonej herbaty. O tym, jak wybrać najlepszą, powiem nieco później, dlatego zachęcam, aby zostać ze mną do samego końca. A teraz przejdę do zagadnienia związanego z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego. W ramach krótkiego wstępu, jak zawsze przypomnę, choroby układu sercowo-naczyniowego, a w tym udar mózgu, zawał serca, są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Biorąc pod uwagę te zatrważające statystyki, tym bardziej czuję się zobowiązany do poruszenia tego tematu właśnie w dzisiejszym odcinku. Tak się składa, że picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko występowania schorzeń układu krążenia. Aby nie pomyśleli Państwo, że te informacje są informacjami wyssanymi z palca, jak zwykle posłużę się badaniami naukowymi. Pierwsze z nich dowodzi, że zielona herbata obniża ciśnienie krwi oraz stężenie cholesterolu całkowitego oraz LDL, potocznie zwanego złym. W drugim badaniu natomiast możemy przeczytać, że zielona herbata zwiększa pojemność antyoksydacyjną krwi, i tym samym chroni cząsteczki LDL przed utlenieniem, czyli procesem, który inicjuje tworzenie się blaszki miażdżycowej. I w tym miejscu warto dodać, że spożywanie 5 lub też większej ilości filiżanek zielonej herbaty dziennie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 31% w porównaniu do osób, które sięgają po porcję, która jest mniej więcej równoważna niecałej filiżance. A na końcu tego filmu opowiem również Państwu o tym, ile razy możemy parzyć sobie susz z takiej zielonej herbaty, by wciąż dawał nam korzyści zdrowotne. Ponieważ, jak się okazuje, my wcale nie musimy wyrzucać tzw. fusów zielonej herbaty, która była parzona tylko raz, bo to jest strata pieniędzy. A przechodząc dalej. To nie koniec cennych właściwości zielonej herbaty. Mam Państwu do przekazania jeszcze sporo ciekawych informacji na jej temat, a do tych najbardziej interesujących należy niewątpliwie powiązanie pomiędzy jej spożywaniem a funkcjonowaniem naszego mózgu. A zacznę od dobrej wiadomości dla osób, które nie piją kawy, a wciąż szukają naturalnego sposobu na pobudzenie. Okazuje się bowiem, że dobrą alternatywą dla kawy jest właśnie zielona herbata. Jak już Państwo wiedzą, ona również jest źródłem kofeiny, a jak możemy wyczytać w badaniach, zwiększa wytrzymałość fizyczną, poprawia funkcje poznawcze, zwłaszcza czujność oraz uwagę. Poza tym pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz niweluje uczucie zmęczenia. I tutaj chciałbym się podzielić z Państwem pewnym ważnym spostrzeżeniem. Pewnego razu uświadomiłem sobie, że po wypiciu zielonej herbaty czuję nieco inny rodzaj pobudzenia niż po wypiciu kawy. Pomimo tego, że było ono łagodniejsze, byłem w stanie bardziej się skupić, a moja produktywność zdecydowanie wzrosła. Tak bardzo mnie to zaintrygowało, że po prostu zacząłem szukać więcej informacji na ten temat, aby najprościej w świecie zrozumieć ten stan. I uwaga, znalazłem to, czego szukałem. Nic mi się nie wydawało. Dowiedziałem się, że to zjawisko to zasługa kofeiny oraz L-teaniny, które w duecie, razem, lepiej wpływają na wydajność poznawczą niż sama kofeina. A propos L-teaniny, to nadmienię, że jest to substancja, która bardzo służy naszemu zdrowiu psychicznemu, ponieważ poprawia nasz nastrój oraz funkcje poznawcze, a także pomaga uporać się ze stresem oraz lękiem. Wynika to z faktu, że zwiększa ona poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia, ale także dopaminy w naszym mózgu. I tutaj uwaga, bardzo ważny punkt. Zatem wyżej wymienionym mechanizmem relaksacji oraz uspokojenia stoi jeszcze jeden mechanizm, a mianowicie spadek poziomu kortyzolu w naszym organizmie. Jak Państwo już doskonale wiedzą, jest to tak zwany hormon stresu produkowany przez nasze nadnercza. Gdy poziom tego hormonu stale jest podniesiony, nasz organizm wpada w prawdziwe kłopoty. Objawia się to nie tylko podwyższonym uczuciem stresu, niepokoju i lęku, ale także szeregiem objawów metabolicznych, ale nie dzisiaj o nich mowa. Dziś nieco więcej o płaszczyźnie psychicznej, na którą wpływa kortyzol. Dla przykładu przedstawię Państwu badanie obrazujące, jak redukcja poziomu kortyzolu pozytywnie odbiła się na sferze psychicznej, w tym przypadku dzieci. W jednym z badań u jąkających się nastolatków spożywanie 6 filiżanek zielonej herbaty dziennie przez 6 tygodni doprowadziło do złagodzenia objawów depresji oraz stresu i niepokoju, które nasilają tę przypadłość. A było to możliwe dzięki obniżeniu stężenia kortyzolu i innych hormonów stresu oraz poprawie poziomu kortyzolu do DHEA. Krótko wyjaśnię, DHEA to hormon o dość skomplikowanej nazwie, czyli dehydroepiandrosteron, którego zadaniem jest trzymanie kortyzolu w ryzach, żeby za bardzo nie panoszył się w naszym organizmie. Myślę, że to dobry moment, żeby przejść do kolejnego punktu. Pozwolą Państwo, że jeszcze na chwilę wrócę do kwestii związanej z pracą naszego mózgu, ponieważ jest ona niezwykle istotna. Tylko pokrótce powiem, że według obserwacji naukowców picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko rozwoju demencji, zaburzeń poznawczych oraz choroby Alzheimera i Parkinsona. Jest to przede wszystkim zasługa katechin, które wykazują działanie neuroprotekcyjne, czyli chroniące nasze komórki nerwowe przed obumarciem. A skoro już wspomniałem o demencji, chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia mojego ostatniego filmu na temat jej wczesnych objawów. Jestem pewien, że niektóre z nich naprawdę Państwa zaskoczą. A kolejny punkt na naszej liście z pewnością zainteresuje osoby, które chcą zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów przed sezonem letnim, bo ten się tak powoli zbliża, choć za oknem póki co biały puch rozsypuje Dziadek Mróz. To się miało rymować. Jedną rzecz należy w tym punkcie ustalić na samym początku. Proszę nie spodziewać się cudów, jeśli popijają Państwo zieloną herbatę, ciasto czy też inne słodkości. Podstawą odchudzania jest odpowiednia dieta oraz podaż kalorii, a taki napar to tylko wspomagacz. Mała cegiełka całego procesu. Jednak będąc świadomym tego, że każda mała cegiełka w trakcie odchudzania jest na wagę złota, warto mieć świadomość, że spożywanie ekstraktu z zielonej herbaty usprawnia proces spalania tłuszczu podczas ćwiczeń o umiarkowanej intensywności. I zapewne zadają sobie Państwo teraz proste pytanie. Jak dużo pić zielonej herbaty, żeby osiągnąć zadowalające efekty? W wielu badaniach spadek masy ciała odnotowano już po spożyciu 3-4 filiżanek dziennie. A w kolejnym punkcie opowiem o dość nieoczywistej właściwości zielonej herbaty, ponieważ dotyczy ona zdrowia jamy ustnej. Badania naukowe dostarczają dowodów, że obecne w niej katechiny, które doskonale już Państwo znają, wykazują działanie przeciwbakteryjne. Wśród patogenów, które są one w stanie zwalczyć, znajduje się bakteria Streptococcus mutans, czyli bakteria odpowiedzialna za rozwój próchnicy oraz tworzenie się płytki nazębnej. I tutaj ponownie bardzo ważna informacja dla osób, które walczą z nieświeżym oddechem. Warto dodać, że zielona herbata pomaga również uporać się z nieświeżym oddechem oraz stanami zapalnymi wynikającymi z palenia papierosów. A skoro nawiązałem już do przeciwbakteryjnych właściwości zielonej herbaty, opowiem również o jej działaniu przeciwwirusowym, które jest równie istotne, zwłaszcza że za oknem wciąż mamy zimę. Doniesienia ze świata nauki dowodzą, że związki, które są zawarte w zielonej herbacie, a zwłaszcza znany już Państwu galusan epigallokatechiny, może być substancją wspomagającą walkę z wirusem grypy. I tutaj, jako ciekawostkę, podpowiem Państwu, że kilka badań dowiodło, że jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka rozwoju grypy jest nie tylko popijanie zielonej herbaty, ale również płukanie nią gardła. Taka czynność, czyli płukanie gardła różnymi naparami, była niegdyś często stosowana i praktykowana przez nasze babcie. Dziś jest to raczej rzadkość. Szkoda, ponieważ jak widać, wedle badań naukowych, przynosi to często obiecujące efekty. A kolejną właściwością zielonej herbaty, o której warto wspomnieć, jest zapobieganie osteoporozie. Liczne badania naukowe dowodzą, że związki obecne w zielonej herbacie zwiększają gęstość mineralną kości i zmniejszają częstość występowania złamań. Dodam, że w jednym z nich korzystne efekty uzyskano przy spożyciu do 3 filiżanek herbaty dziennie. A w kolejnym punkcie nawiążę do związku o nazwie teofilina, która określana jest przez niektórych jako siostra kofeiny, ponieważ wykazuje bardzo podobne działanie. Zapewne słyszeli o niej ci z Państwa, którzy zmagają się z astmą, a jak wiem, niektórzy z Państwa się z nią zmagają. Często piszecie Państwo o tym w komentarzach, ponieważ teofilina wchodzi w skład niektórych leków przeciwastmatycznych. Mówię o niej dlatego, że można ją również znaleźć w zielonej herbacie. W jednym z opracowań możemy przeczytać, że rozluźnia ona mięśnie i zmniejsza tym samym nasilenie astmy. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniej, ale wciąż nie mniej ważnej właściwości zielonej herbaty, a jest nią działanie hepatoprotekcyjne, czyli chroniące komórki naszej wątroby. Według obserwacji naukowców spożywanie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko występowania różnorakich chorób właśnie tego narządu. Spowalnia stłuszczenie wątroby generowane piciem alkoholu czy też wirusowym zapaleniem wątroby typu C. I to był już ostatni punkt na dzisiejszej liście, jednak zachęcam Państwa do pozostania ze mną jeszcze przez chwilę, ponieważ chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma praktycznymi wskazówkami. Za każdym razem, kiedy czytam Państwa komentarze, notuję pytania, które staram się brać pod uwagę przy przygotowywaniu następnych materiałów i kolejnych filmów. Do tej pory padło już dużo pytań na temat zielonej herbaty. Na sporą część odpowiedziałem już w odcinku, ale wybrałem jeszcze kilka, do których zdecydowanie warto się odnieść. Zatem przejdźmy do meritum. Pytanie numer 1. Jak wybrać dobrą zieloną herbatę? Zacznę może od tego, jak jej nie wybierać. Zdecydowanie nie polecam tej w torebkach, ponieważ no nie są Państwo w stanie stwierdzić, co dokładnie znajduje się w środku. Możecie tam być dosłownie wszystko. Mogą tam być na przykład pozostałości, czy też tak zwane odpadki po produkcji właściwej herbaty. No to pytanie kolejne. Czy zielona herbata, która dostępna jest w supermarketach w postaci liści, to lepszy wybór? Powiedziałbym, że nie do końca. Jeśli zależy Państwu na wysokiej jakości, to najlepiej udać się do sprawdzonej herbaciarni, w której mogą Państwo dokładnie przyjrzeć się liściom oraz uzyskać informacje na temat uprawy i, co bardzo ważne, czasu zbioru. Dodam, że według znawców za najsmaczniejszą zieloną herbatę oraz najzdrowszą uchodzi ta zbierana wiosną. Dobrej jakości zielona herbata składa się głównie z całych liści, które pęcznieją przy kontakcie z wodą. Napar z ciemnozielonych liści zwykle jest słodszy, natomiast z tych jasnych jest bardziej cierpki. Oczywiście warto stosować produkty certyfikowane i ekologiczne. Pytanie numer dwa jest następujące. W jakiej temperaturze parzyć zieloną herbatę? Na pewno nie należy zalewać jej wrzątkiem. Za idealną temperaturę uznaje się tę w przedziale od 79 do 85 stopni Celsjusza. Aby uniknąć goryczki, czas parzenia nie powinien wynosić dłużej niż 3 minuty. Z drugiej jednak strony krótkie parzenie może spowodować, że mniejsza ilość polifenoli przedostanie się do naszej herbaty. Pytanie numer 3. Jak przechowywać zieloną herbatę? Aby zielona herbata jak najdłużej zachowała swój smak, aromat, ale co bardzo ważne, właściwości prozdrowotne, należy przechowywać ją w ciemnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od intensywnych zapachów, wilgoci oraz źródeł ciepła. I oczywiście najlepiej w ciemnym, zaciemnionym pomieszczeniu. Pytanie numer 4. Czy zieloną herbatę można pić na pusty żołądek? Tak naprawdę to zależy od osoby. Niektórzy piją zieloną herbatę na czczo, inni niestety nie potrafią. Ogólnie raczej nie polecam pić zielonej herbaty na całkowicie pusty żołądek, ponieważ może ona wywołać nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a w tym wzdęcia czy też lekki dyskomfort w brzuchu. Pytanie numer 5. Czy zielona herbata zaburza wchłanianie żelaza? Otóż zielona herbata, pita w bardzo dużych ilościach, może zaburzyć wchłanianie żelaza. Jednak jest na to sposób. Aby tego uniknąć, wedle naukowców najlepiej jest pić zieloną herbatę pomiędzy posiłkami, co najmniej godzinę przed lub też godzinę po jedzeniu. Pytanie numer 6. Ile razy można parzyć liście zielonej herbaty? Otóż okazuje się, że bez większych strat polifenoli, a w tym galusanu epigallocatechiny, możemy dwa razy zaparzać te same liście zielonej herbaty. Dopiero liście parzone trzeci raz wykazują znikome ilości prozdrowotnych związków. I pytanie numer 7. Z czym najlepiej jest łączyć zieloną herbatę? Otóż zieloną herbatę najlepiej łączyć jest z cytryną lub też owocami dzikiej róży. Dlaczego? Ponieważ cytryna oraz owoc dzikiej róży zawierają w sobie eriodicytol, czyli to jest polifenol, który wzmacnia profilaktyczne, przeciwnowotworowe właściwości galusanu epigallocatechiny, który znajduje się w zielonej herbacie. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Jak zawsze, dziękuję za Państwa uwagę, dziękuję za obecność na kanale i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.